Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy, jest ze mną w studiu.
Dzień dobry w nowym roku.
No i wiadomości, które usłyszeliśmy, trochę zbiły mnie z pantałyku, bo chciałem spytać, czy Lewica poprze rząd w KPO, czyli przy Krajowym Planie Odbudowy, skoro już raz poparła. No ale skoro słyszymy, że rząd sam nie wie, czy w ogóle będzie głosowanie, to i ta cała sprawa staje pod jednym wielkim znakiem zapytania, prawda?
Bo to jest jedna wielka lipa, to co robi rząd.
To co powinien zrobić w takim
powinien
razie?
Powinien zrobić to, co mówiliśmy od samego początku, czyli zlikwidować realnie Izbę Dyscyplinarną, a nie tylko zmieniać tabliczkę.
Ale
na
musi
drzwiach.
Być. No dobrze, dobrze, ale to właśnie teraz.
Między innymi oczywiście.
Nie, no dobrze, ale teraz akurat próbują zlikwidować Izbę Dyscyplinarną w sposób dość karkołomny.
No ale w sposób, w którym wszyscy mówią, że jest niekonstytucyjny.
No dobrze, to kto powinien na przykład osądzać sędziów? No bo ktoś musi sądzić sędziów, prawda? No sędzia też człowiek,
tak, ale
zdarza się mu
administracyjne, czyli też ANSA nie jest do tego uprawnione, żeby oceniać postępowania innych sądów powszechnych, w tym sędziów, którzy tam pracują. W związku z tym to powinno być w Sądzie Najwyższym. To powinno być
było w
Izbie Karnej. No dobrze, no ale to było w takim trybie, który nie pozwala ustalić,
poczucia,
że to jest niezależne.
Pani poseł.
Dlatego powinno to być tak, jak my to proponowaliśmy, przepraszam. I będziemy składać taką poprawkę. Jedną z poprawek, które będziemy składać do tej ustawy, to jest poprawka, która stanowi o tym, żeby właśnie do Izby Karnej Sądu Najwyższego.
Będziecie składać poprawki do ustawy, o której nie jesteśmy pewni, czy będzie w takim kształcie, bo rząd ją może
wycofać,
wstawić nową.
No niestety nigdy z PiS-em nie jest wiadomo do samego końca, jaki jest kształt
no dobra,
ustawy.
Ale nie ma pani takiego poczucia, że to są w sumie detale, niech się pani nikt nie ma. Przecież czy to jest Izba Karna, czy losowani sędziowie z jakichś innych izb, którzy zajmują się tymi sprawami dyscyplinarnymi. Z perspektywy obywatela, to jest naprawdę szóstorzędne. Pierwszorzędne jest to, czy Bruksela chce, czy nie chce nam dać pieniądze na KPO?
Chce nam dać pod warunkiem, że spełnimy te wymogi, o których rząd wie
no,
już
to
od
są
dwóch
jakieś detale
lat.
Kompletne,
ale już
no.
Była jedna ustawa, była ustawa pana prezydenta. Wszyscy mówili w PiS-ie, że to jest ta ustawa, która załatwi to KPO. No przecież ten serial jest grany już od roku.
Ten serial, mam wrażenie, jest grany od co najmniej dwóch lat. To już pewnie trzeci rok, jak jest grany ten serial. Wchodzimy w trzeci sezon. Nużący trochę, nużący, ale oglądalność ma. Czy w tej sprawie opozycja jest zjednoczona? To znaczy mówi razem twardo, jeśli poprawki to tylko nasze, wszystkie razem do kupy, czy też będziecie tutaj sami podejmowali swoje decyzje, nie patrząc na to, co powie Platforma?
Nie, dzisiaj się spotykamy o 15, żeby ustalić jeszcze finalnie nasze podejście do tej ustawy, ale widzieliśmy się, ustaliliśmy wspólne cztery poprawki, te, które
będą... To jest ultimatum wobec PiS-u? To znaczy, jeśli poprzecie...
Starać się ratować tę ustawę.
No, mam wrażenie, że to jest raczej pomysł na to, jak wywalić tę ustawę, dlatego że PiS nie zgodzi się na przykład na to, żebyście przy okazji tej ustawy zlikwidowali wszystkie zmiany w
no to jest kwestia dotycząca wycofania z tej ustawy przepisów z ustawy kagańcowej tak zwanej.
Czyli zakazującej kwestionowania sędziów. Na to się nie zgodził w życiu prezydent.
Który mówi, że musi być minimum 7 lat stażu po to, żeby mieć pewność, że to nie byli sędziowie powołani przez neo-KRS. I chcemy te poprawki złożyć wspólnie. Złożymy je. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość złoży podobne, to pewnie będą, jak to się dzieje na ogół na komisji, zblokowane, będą głosowane jakoś łącznie, jeżeli to będą podobne do siebie tematycznie poprawki.
No dobra,
ale zobaczymy. Nie sądzę, żeby Prawo i Sprawiedliwość wymyśliło cokolwiek mądrego, bo miało już na to czas od grudnia, mogło napisać nową ustawę.
Pani poseł, kto powinien decydować o tym, kogo należy ścigać, jakich przestępców należy ścigać? Czy politycy, czy zupełnie niezależni od polityków prokuratorzy?
Znaczy to zależy w jakim sensie, bo to ustawodawca, czyli politycy, posłowie piszą przepisy, przy tym przepisy
to jest
karne.
To jest
i one mówią o tym,
oczywiste.
Kogo i kiedy, w jakich okolicznościach i za co należy ścigać.
Nie mówię o działalności ustawodawczej, bo to jasne. Ale całą resztą kto się powinien zajmować?
Organy ścigania, wymiar sprawiedliwości, który jest wymiarem odrębnym od właśnie wymiaru ustawodawczego. To jest przecież odrębna władza, czyli sądy, czyli prokuratura i policja.
No to pani poseł, w takim razie pytam Annę Marię Żukowską, posłankę Lewicy, dlaczego Lewica powołuje, a raczej chce tworzyć i tworzy czarną księgę pisowców? Taką księgę, w której będą imiona i nazwiska ludzi, których jak tylko dojdziecie do władzy, aresztujecie i osądzicie.
No Polacy chcą wiedzieć, za co konkretnie dane osoby powinny zostać postawione przed wymiar sprawiedliwości.
To oznacza, że pani zaprzecza sama sobie. No bo najpierw pani mówi, że to prokurator powinien decydować,
ale
kogo...
Ale my będziemy mówić o politykach przecież. To jest polityka.
Nie, pani poseł, no ale to prokurator powinien decydować, którego polityka należy osądzić, a pani mówi nie.
Któremu postawić zarzuty, politycy, sądzi sąd.
Tak, to prawda, którego należy ścigać. To my politycy, mówi pani bez mrugnięcia okiem, będziemy decydować o to, których pisowców postawimy przed sądem, bo każemy prokuratorom ich ścigać. No właśnie
tak. Nie będziemy kazać, tylko przedstawimy zarzuty, którymi ewentualnie prokurator będzie mógł się posiłkować.
No nie ewentualnie,
Przecież polskie prawo przewiduje coś takiego jak komisję śledczą, czyli daje również uprawnienia
jak pani doskonale śledcze, wie, albo pani...
politykom, czyli posłom.
Pani poseł, mam wrażenie... I to raczej powiedziałbym, to nie tylko wrażenie, że pani nie wie, nie zna ustawy o komisji śledczej, prawda? Nie zna pani ustawy o komisji śledczej.
No, panie redaktorze, przecież no
nie, pani
znam. Poseł,
no nie, tylko... nie zna pani, bo pani, gdyby pani znała, to by nie mówiła pani takich rzeczy.
Ale ja nie mówię, że my jesteśmy w roli prokuratorów.
Żadna komisja śledcza nie jest w stanie ścigać ludzi, nie jest w stanie
ale
na przykład wydać nakazu
aresztowania. Kogoś,
na świadka.
Oczywiście. No i o tym mówimy. I o tym, żeby pokazać,
może się zgodzić,
co dana osoba przeskrobała i za co powinna ewentualnie
nie,
zostać
pani,
postawiona
pani poseł,
przed oblicze wymiaru sprawiedliwości.
Wczoraj prawnicy, to zdumiewające prawnicy SLD-owscy, ogłosili, że tworzą tę księgę, do czerwca będzie gotowa. Przy okazji Robert Biedroń zażądał dla Lewicy fotela ministra sprawiedliwości, mówiąc, że kiedy przejmiemy władzę, to Lewica musi być gwarantem sprawiedliwości. Macie już kandydata?
Myślę, że na pewno znajdziemy się w Ministerstwie Sprawiedliwości w przyszłym rządzie. Nie wiem, czy to będzie akurat fotel główny ministra sprawiedliwości.
Czyli ministrem będzie Roman Giertych, a zastępcą
nie,
na przykład
nie.
Ryszard
to
Kalisz,
myślę,
tak?
Że wtedy, to jak, myślę, że wtedy Lewin... nie udałaby się taka koalicja, gdyby to, tak to miało wyglądać.
Nie, dlaczego Giertych z Kaliszem świetnie by się tego dali? Byliby ostoją sprawiedliwości w Rzeczpospolitej.
No myślę, że to się akurat nie zdarzy. Ale zdarzy się to, że taka księga zostanie przedstawiona i że Polacy się dowiedzą,
księga, bo
co,
chcecie po prostu
co
po
nazwiskach... przeskrobali przez te wszystkie lata, przez już wtedy 8 lat, politycy Prawa i Sprawiedliwości
Solidarnej Polski. Ja mam nadzieję, że wam się to uda, że uda wam się postawić ich przed sądem i że uda wam się ich wszystkich osądzić, bo to by spowodowało, że kiedy oni znowu dojdą do władzy, to będą was sądzić i stawiać przed sądami.
Możliwe.
Wreszcie
to znaczy,
byłoby
ale to ustalmy,
tak, jak
kilka rzeczy, bo pan mi zarzucił, panie redaktorze, że to politycy chcą sądzić.
Nie, ja nie zarzucam, to wy...
Sądzić no, będzie niezależny ja... sąd, stawiać zarzuty niezależny prokurator, ale... a my przedstawimy materiał dowodowy.
Nie,
a zna pan, panie redaktorze, takie pojęcie jak dziennikarskie śledztwo? Zna
tak,
pan takie pojęcie.
Takie
czyli
pojęcie.
Dziennikarze też mogą na przykład dokonywać jakichś ustaleń dowodowych i na tej podstawie
nie mają
później...
żadnej mocy, żeby prokuratorom
i na tej podstawie,
coś nakazać,
że się ktoś dowie, że się dowie prokuratura, może postawić komuś zarzuty. Tak to działa.
Mam parę innych pytań, ale zadam je, proszę państwa, w RMF24, w interi.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy, a słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy, życzymy im miłego dnia i uważajcie na siebie, bo podpadniecie. Podpadniecie i będziecie w czarnej księdze. I później was będą tam jacyś prokuratorzy ścigać. No dobrze, żarty na bok. Bo tak naprawdę to mnie jednak zdumiewa, że wy zupełnie z otwartą przyłbicą mówicie... że o, tych proszę tutaj tego aresztować i tego i ich należy osądzić za to i za to i za to.
To no. Czy ja rozumiem, że rządy Prawa i Sprawiedliwości przyzwyczaiły opinię publiczną do tego, że tak to działa. No
nie,
to
właśnie
nie
wy to, właśnie
tak
wy
nie
chcecie,
będzie to działać.
No właśnie wy po raz pierwszy nie. Jawnie chcecie naruszyć wszystkie możliwe zasady i powiedzieć tak, będziemy ręcznie kazać prokuratorom, kogo mają aresztować i nawet się z tym nie kryjemy. Ogłaszamy to przed wyborami.
Naprawdę pierwszy raz w życiu, panie redaktorze, pan widzi taką sytuację, ktoś wychodzi na konferencję prasową i mówi, ten zrobił to złego, to złego,
to
złego, to złego. Pierwszy raz?
To jest co innego.
To jest normalny mechanizm polityki, żeby wytykać komuś błędy, wskazywać, co zrobił źle.
No nie, nie, nie.
I to właśnie robi Lewica.
Pani być może, widzi pani, ja z racji obowiązków zawodowych musiałem wysłuchać tego, co mieli pani koledzy do powiedzenia. To nie były normalne zapowiedzi normalnej działalności poselskiej, to było coś więcej. Ale zostawmy to, bo jak powiedziałem, mam parę innych pytań. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Moim zdaniem może skończyć się na niczym. Znaczy nikomu się nie będzie chciało siedzieć i niczego tam sprawdzać, niczego nie przygotujecie. Czyli jak zawsze.
No nie, to jest nie, naprawdę nieuprawnione.
No dobrze, ale czy w takim razie, skoro Lewica jest tak praworządna i tak bardzo chce się zająć wszystkimi grzechami i grzeszkami PiSu, słusznie podkreślam, No myślę, że wszyscy nasi słuchacze się zgodzą. Słusznie, jak ktoś coś ukradł, to należy go dopaść, osądzić, zamknąć i już. Dotychczas PiS-owi się to nie udawało, może wam się uda wreszcie tych złodziei dorwać. No zobaczymy. Ale czy w takim razie będziecie się interesowali również sprawami polskiego bezpieczeństwa energetycznego, temu, kto uwikłał Polskę w jakieś dziwaczne kontakty z Rosją. I wyślecie swoich ludzi do komisji weryfikacyjnej?
To jesteśmy w trakcie ustaleń też międzypartyjnych, bo chcemy podjąć tę decyzję wspólnie, czy tam kierujemy swoich przedstawicieli. No, niebawem ogłosimy, jaka jest ta decyzja. W tej chwili jeszcze nie zdecydowaliśmy.
Platforma nie chce na pewno nikogo tam wysłać. PSL ty również nie, bo PSL musi bronić Waldemara Pawlaka, to jasne. Jak niepodległości go będą przecież bronić. No więc w takim razie Lewica, rozumiem, zgodzi się z tym, co każe Platforma i Ludowcy, tak?
Nie, no to jest taka retoryka, że co każe. Nie, jeżeli coś, na coś się decydujemy, to decydujemy się na to dobrowolnie i decydujemy o tym wspólnie. Jeżeli zdecydujemy, że to jest za nas...
Ale jesteście mniejszym i słabszym bratem w tym...
Okej, ale my, jeżeli podejmiemy jakąś decyzję, to dotrzymujemy słowa. W związku z czym, jeżeli wspólnie ustalimy z partiami koalicyjnymi, że nikt... przyszłymi, mam nadzieję, rządowymi, że tam nie kierujemy żadna z nas, żadna z partii swojego przedstawiciela, to tak będzie.
Ale dobrze, sami własnego zdania nie macie. Musicie poczekać na to, co wam powiedzą. No,
właśnie
Tusk,
takie mamy zdanie, że powinniśmy w tej sprawie mieć jedną wspólną linię polityczną.
Czyli mamy takie zdanie, proszę państwa, że moje zdanie jest takie jak zdanie Związku Radzieckiego. Tak? Tak mawiał pewien znany PZPR-owski profesor historii, pytany o Katyń.
Nie, no, ale w ogóle to jest niesmaczne porównanie.
To nie jest bardzo smaczne, bo to oznaczało, że pan profesor na wykładzie mówił studentom, że on może mieć tam swoje prywatne zdanie, ale jego zdanie jest takie jak Związku Radzieckiego. Pytam posłankę Lewicy, jakie jest jej zdanie w tej sprawie. Mówi, nasze zdanie jest takie, jak ustalimy. Czyli no, to,
jak
co powie silniejszy wspólnie. Donald Tusk. No.
Nie, to co powiedzą przyszli, mam nadzieję, partnerzy koalicyjni w przyszłym rządzie i... To nie jest tylko Donald Tusk. To jest także PSL, to jest także Polska 2050.
No to rzeczywiście, będziecie słuchali Tuska i Kosiniaka. No,
dobra, ja rozumiem, że pan nas chce zdeprecjonować. Znaczy, wiecie, nie mam z tym problemu.
Nie,
to jest pańskie zdanie. Okej, natomiast ja mówię jasno.
Po
prostu coś chcemy wspólnie ustalać i mam nadzieję, że też takie jest oczekiwanie od nas.
Chciałbym zdeprecjonować
oczekiwanie
Lewicę?
Społeczne, że będziemy wspólnie mogli stworzyć ten rząd i to jest jeden z przykładów, że jesteśmy w stanie się co do czegoś porozumieć.
Dobra. Pani poseł, Niemcy powiedzieli, że nie będą z Polską rozmawiać w sprawie reparacji, odszkodowań, czy jakkolwiek nazwać pieniądze, które mieliby wypłacić w Polsce za zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej. Czy waszym zdaniem to zamyka sprawę?
Nie, to nie zamyka sprawy, bo ona będzie wracała na pewno. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ma jakiś mechanizm prawny w zanadrzu, który byłby w stanie rzeczywiście spowodować wypłatę tych reparacji, to jesteśmy za. No, podobno część EFO wypłacanych Włochom też zawiera część reparacji.
A czy wy w takim razie, jeśli przejmiecie władzę, to wrócicie do sprawy reparacji?
Myślę, że ta sprawa będzie kontynuowana, bo ona jest nie tylko dotyczy rzeczywiście takiej sprawiedliwości historycznej, ale jest też takim sposobem wywierania presji na stronę niemiecką, ponieważ Niemcy dobrze wiedzą, że tak naprawdę to te reparacje do Polski nie trafiły. Trafiły do Związku Radzieckiego i Związek Radziecki z kolei z nami też się nie rozliczył.
Są zdumiewające badania Uniwersytetu w Bielefeld, przepraszam, który co roku przeprowadza takie badania dotyczące stanu pamięci historycznej Niemców. Okazuje się, że Niemcy uważają, że ofiarami nazizmu byli, rzecz jasna, Żydzi,
tak.
Byli homoseksualiści, była opozycja polityczna, byli wreszcie sami Niemcy. Wie pani, ile wśród Niemców uważa, że ofiarami nazizmu byli Polacy i inne mniejszości narodowe?
No pewnie nie.
Całe 5%.
No to są szokujące informacje. To znaczy edukacja w Niemczech nie idzie w takim razie w dobrym kierunku. Kiedyś było takie ustalenie międzyrządowe, że podręczniki wzajemnie, strona niemiecka, strona polska ocenia, żeby takie treści, które dla drugiej strony są ważne, się w nich znalazły. Myślę, że to się nie dzieje już od dłuższego czasu. Polityka historyczna Polski też od dawna jest głównie skupiona na takich prostych atakach, które uprawia głównie Solidarna Polska.
Miała być polityka historyczna. Rząd PiS-u szedł do władzy, mówiąc, że będą wielkie filmy o polskiej historii, że będzie mnóstwo akcji, będzie wielka polityka historyczna. Z całym szacunkiem wyście to położyli, jak rządziliście. Platforma to położyła, jak rządziła. A teraz PiS to kładzie, jak rządzi. Polska nie ma żadnej polityki historycznej, co chyba widzimy wszyscy. I później się dziwimy, że co 20 Niemiec łaskawie zauważa, że Polacy byli ofiarami nazizmu. Co 20. To znaczy 19 na 20 nie.
Znaczy, my się rzeczywiście zajmowaliśmy głównie patrzeniem w przyszłość o tym, żeby wejść do Unii Europejskiej, wejść do NATO. To jest prawda, że nie zajmowaliśmy się polityką historyczną. Przyznaję, że teraz powinniśmy do tego wrócić, bo to jest sposób też uprawiania polityki współcześnie. Dużo państw na tym bazuje.
A nie ma pani takiego poczucia, że wchodzę w słowo, że na przykład lewica całkowicie odłożyła sprawę patriotyzmu i później dziwi się, że Polacy uważają,
nie,
że patriotyzm...
tego nam nie można zarzucić.
No, można wam to zarzucić.
Ale to dzięki lewicy tylko i wyłącznie w ogóle w programie obchodów zauważono, że jednym z ojców niepodległości jest Ignacy Daszyński. Gdyby nie nasza interwencja IPPS-u, to w ogóle w tych obchodach nie zostałby uwzględniony.
Daszyński,
nie stanąłby jego pomnik.
Daszyński,
no naprawdę
Płużak,
jesteśmy osobami, które i formacją polityczną, która dba o pamięć historyczną.
No właśnie mam wrażenie, że to nieprawda niestety. Ubolewam nad tym, bo tacy ludzie właśnie jak Daszyński, zwłaszcza czy Płużak, to absolutni bohaterowie naszej niepodległości.
Tak, zupełnie, to prawda.
Zupełnie się dziwię, że rzeczywiście mało się
pan, pod rocznicę zabójstwa prezydenta Narutowicza, to ja tam jestem jedyną posłanką pod Zachętą.
No bo to wie pani, kto by się tam zajmował.
Ja myślę, że to ważna rocznica i myślę, że warto o niej pamiętać, warto wyciągać z niej też wnioski.
Mhm. Jakby państwo chcieli zobaczyć freski, które namalował zabójca Narutowicza, który był podobno dość utalentowanym malarzem, to do Konina trzeba się udać. Taka propos.
Nie wiem, znaczy nie chciałabym oceniać jego talentu, ale był mordercą.
Był mordercą, bez wątpienia. Był mordercą i to... No i poniósł za to karę. Pytanie jest zupełnie polityczne. Kodeks wyborczy ma być głosowany i to są zmiany, które w zasadzie teoretycznie nie powinny wzbudzać większych oporów, ale słyszymy tu i ówdzie, że wzbudzają jakieś
zawsze, jeżeli się zmienia...
No bo ma być więcej, to powiedzmy naszym słuchaczom, zamiast 27 ma być 33 tysiące komisji wyborczych, czyli tych miejsc, gdzie będziemy mogli wrzucać swoje głosy. One będą w małych miejscowościach, wsiach, tam gdzie ich dotychczas nie było. To o to chyba chodzi.
To chodzi o to Prawo i Sprawiedliwości. Tak naprawdę tych komisji powinno być więcej, nie tylko w małych miejscowościach i na wsiach, bo z tym się zgadzam, że rzeczywiście to ułatwia realizowanie obowiązku patriotycznego, tak nawiasem, czyli udziału w głosowaniu. Żeby do tej komisji było bliżej, bo jak mamy do niej 20 kilometrów, to pewnie część osób będzie albo trudno dojechać, albo się zniechęci, ale tak samo powinno być w miastach. Jeżeli to ma być okręg na komisja wyborcza w obwód nawet do 300 osób, no to ja powinna mieć w swoim bloku komisję wyborczą.
No dobrze.
A nie będę miała, bo jestem warszawianką.
Umówmy się, że ja też nie będę miał w swojej kamienicy.
To jest skierowane do osób, które są z mniejszych miejscowości. No tak, Prawo i Sprawiedliwość liczy na to, że
ale pani nie ma 20...
zachęci swoich głównie wyborców.
Ale pani nie ma do komisji wyborczej 20 kilometrów,
tak.
Ma pani jakieś 200 metrów.
No mam... Tak, no 800, 700.
Jakie 800? Gdzie ma pani komisję wyborczą?
Czasem się zmienia. W szkole na Kazimierzowskiej.
Na Kazimierzowskiej. No to ma pani z 500-600 metrów. Dobrze, no. Niech będzie. Ja mam, proszę pani, dobrze, mam całe 100 metrów, więc rzeczywiście, ale
no
dobrze.
To dobrze.
No tak, ale
nie dobrze, ja uważam, że to jest, uważam, że to jest dobry kierunek, bo to przybliża demokrację obywatelowi. I to jest dobrze, że rzeczywiście te osoby będą miały bliżej.
Czyli zmiany w tym kodeksie wyborczym poprzecie, nawet jeżeli oczywiście...
Nie wszystkie. Znaczy ta zmiana moim zdaniem jest zmianą dobrą, ale... Sprawiedliwością nic nie wiadomo, co tam jeszcze do tego wrzuci, a wrzuci pewnie takie rzeczy, które będą umożliwiać zmianę jakoś okręgów wyborczych po to, żeby
w sztuczny sposób
móc manipulować swoim poparciem.
Zmiany okręgów wyborczych wszyscy uważają, że są konieczne, zwłaszcza te zmiany okręgów wyborczych do Senatu.
No tak, tylko że to by oznaczało, że Warszawa, okręg warszawski zyskuje dodatkowe 3 czy 4 mandaty, dlatego że to tutaj znacząco zwiększyła się liczba ludności.
Ale nikt tego nie chce zrobić, bo to by oznaczało, że trzeba te mandaty
PiS nie chce tego zrobić, bo to by oznaczało, że tutaj będzie miał mniej posłów, bo w Warszawie wygrywają ugrupowania opozycji.
Zobaczymy, jak wy będziecie rządzić i czy podejmiecie taki zmian, chociaż...
Jest fatum, że każdy, kto zmienia tuż przed wyborami kodeks wyborczy, przejeżdża się nad tym. I myśmy się też przejechali. I dlatego nigdy się więcej do tego w ten sposób nie będziemy dotykali. Pani aczkolwiek profesor... zmiany, tak jak mówię, choćby to, że okręgi wielkomiejskie mocno się rozrosły i tutaj potrzebna jest większa reprezentacja, tak, to nie ulega kwestii. Pewnie tym się będziemy zajmowali.
Ale to demografia powinna decydować, a na razie mam wrażenie, że decydują i tak stare jakieś tam polityczne układanki. No nie chcemy zabrać Sieradzowi senatora, więc go w Sieradzu będziemy mieli. Tak. Z całym szacunkiem do Sieradza, to był przykład. Jeśli ktoś z Państwa czuje się dotknięty przykładem Sieradza.
Zdrawiam koleżankę z Sieradza, Annę Sikorę.
Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Sieradza i okolic. No, nie chodzi o Sieradz, mogą być Skierniewice. Pozdrawiamy mieszkańców Skierniewic. To o to chodzi, prawda? Przecież tak naprawdę no, żaden polityk, zwłaszcza stamtąd, nie powie, nie będziemy mieli teraz sanatora, sorry, Warszawa musi mieć.
No, to jest trudność negocjacji. Być może tak naprawdę powinna ta decyzja być przesunięta do PKW i powinno, PKW powinno po prostu wytyczać i obwody, i liczbę mandatów w danym okręgu, bazując na badaniach demograficznych, na tej analizie, która była przerobiona przez CBOS. I to powinny być wytyczne, jedyne wytyczne, które by były zupełnie apolityczne,
pani,
bo to jest obiektywne, że gdzieś jest więcej ludzi, gdzieś jest mniej.
Ostatnie pytanie to jest pytanie o to, co ja przeczytałem na portalu lewicowym, jednym z kilku, które sobie przeglądam z lubością. Poza tym moja prywatna prośba, wejdźcie się tam do roboty, bo ciągle widzę stare teksty, okej? Okay? Także jakbyście byli łaskawi tam się jakoś zabrać do pracy, to bardzo proszę, bo przynajmniej będę miał co czytać. Wraca postulat wśród autorów, by ogłoszenia o pracę i by wszystkie zarobki były jawne. Ogłoszenia o pracę zawierały pensje i wszystkie zarobki publiczne były jawne. Jest pani zwolenniczką tego, żeby każdy wiedział, ile kto zarabia?
Tak.
Bo wszyscy wiedzą, ile pani zarabia, tak? I dlatego...
Nie, myślę, że takie kraje jak Norwegia czy Finlandia, w których to obowiązuje, każdy sobie może sprawdzić, wejść na stronę, sprawdzić. Oczywiście też może sprawdzić, kto jego sprawdzał, ile zarabia, gdzie zarabia. To jest jawność życia publicznego, jawność zarobków, która powoduje też wyrównywanie się poziomu różnic płac, które w tej chwili mamy między zarobkami średnimi kobiet, a zarobkami mężczyzn.
No, czyli na przykład każdy mógłby sobie sprawdzić, nie wiem, ile zarabia nie tylko prezes tam KGHM-u, ale ile zarabia na przykład, nie wiem, dyrektor w KGHM-u.
No dobra, no ale jeżeli ktoś zarabia legalnie, to nie ma z tym żadnego problemu.
Nie, ja tylko pytam, czy o to chodzi, żebyśmy mogli sprawdzić na przykład w internecie, ile zarabia każdy, mój sąsiad obok też. Żebyśmy znali swoje pity.
Znaczy nie całe pity, bo tam jeszcze są inne rzeczy w pitach, ale sam poziom dochodów, tak.
Czyli wszystkie swoje dochody powinniśmy znać.
Myślę, że to jest właśnie mechanizmem, który umożliwi wyrównanie płac kobiet i mężczyzn.
Czy
tak to działa,
w takim
tak
razie
to,
na
tak
początek.
To między innymi działa
czy
właśnie
w takim razie na początek.
Dlatego, że na tym samym stanowisku pracy powinno się zarabiać
tak,
tyle samo
zgoda.
Z tymi samymi kompetencjami.
Czy Lewica na początek ogłosi, ujawni swoje pity wszystkich swoich pracowników biura swojego biura poselskiego, biura parlamentarnego, wszystkich ludzi...
No nie, na to w tej chwili nie pozwalają przepisy ustawowe. Nie można wyautować
każdy
swojego
z nich
pracownika.
Każdy może się zgodzić. Rozumiem, że skoro to są postulaty Lewicy, to wy się ochoczo zgodzicie, żeby...
Ale zdaje pan sobie sprawę, że nie każdy pracownik jest członkiem partii. To tak nie działa, nie musi być.
Mhm. Ale rozumiem, że nie zaczniecie od siebie w związku z tym.
Znaczy, nie musimy zaczynać od siebie, dlatego że jeżeli chodzi o polityków, to są i finanse
politycy,
nasze
tak, natomiast
jawne,
pytam
i
o waszych sympatyków,
partii.
Którzy pracują dla was.
Pracowników chronią prawa pracownicze i na pewno nie może być takiej nierówności, że będzie się autować jednych po to, żeby byli jakimś zajączkiem, który pokazuje,
czyli
dokąd należy biec.
Czyli wasze zarobki sprawdzimy, ale swoje.
Nie, albo wszystkich, albo jest tak jak w tej chwili. No nie może być wybiórczo.
Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję
Anna Maria
bardzo.
Żukowska była naszym gościem. Kłaniam się nisko. Do widzenia.